Ty przeklętego diabła, bracie i towarzyszu, samego Lucyfera, sekretarzu. Jaki z ciebie do diabła rycerz, jeśli nie umiesz gołą dupą jeża zabić? Twoje wojsko zjada czarcie gówno. Nie będziesz ty, suki ty synu, synów chrześcijańskiej ziemi pod sobą mieć. Walczyć będziemy z tobą ziemią i wodą. Kucharzu ty babiloński, kołodzieju macedoński, piwowarze jerozolimski, garbarzu aleksandryjski, świński pastuchu wielkiego i małego Egiptu. Świnio armeńska, podolski złodziejaszku, kołczanie tatarski, kacie kamieniecki i błaźnie dla wszystkiego, co na ziemi i pod ziemią, szatańskiego węża potomku i ha, złamany. Świński tyryju, kobyli zadzie, psie rzeźnika, niechrzciony łbie. Plugawcze, nie będziesz ty nawet naszych świń wypasać. Teraz kończymy. Daty nie znamy, bo kalendarza nie mamy. Miesiąc na niebie, a rok w księgach zapisany, a dzień u nas taki, jak i u was, za co możecie nas w dupę pocałować. Dzień dobry. Po rozmaitych wojażach i świątecznych przygodach wracamy do regularnych komentarzy tygodnia i pierwszy w tym roku pańskim 2023 rozpoczął się od, mam nadzieję, znanego Państwu tekstu, który użyłem podwójnie ironicznie, bo tekst jest pierwotnie kierowany do sułtana Mehmeta, a pisany przez dowództwo kozaków siczowych. No, tym tekstem też posługiwał się pan komik Żeleński, a ja posłużyłem się tym tekstem, złagodziwszy go o najbardziej prostackie słowa, kierując go do czarciego syna Stepana Bandery i czarciego pomiotła Romana Szuchewycza. I nie czynię tego z powodu niechęci, bądź jak niektórzy imputują, nawet nienawiści do narodu ukraińskiego, tylko celem przestrogi. Nie idźcie tą drogą. Chcecie się z nami jednać, chcecie z nami tworzyć przyszłą wartość, to wyrzućcie w diabły Banderę, Szuchewycza i Konowalca i kilku jeszcze innych. Wyrzućcie ich w diabły tam, gdzie oni już się znaleźli. Mordercy, ludobójcy Polaków. I wreszcie pokłońcie swoje łby przed prawdą historyczną i wtedy się dogadamy. I przestańcie stawiać pomniki zbrodniarzowi Banderze i kolaborantowi niemieckiemu, hitlerowskiemu Szuchewyczowi. Przestańcie to robić. Przestańcie pokazywać czerwono-czarną szmatę w zamian za to, co doświadczacie od polskiego narodu i od Polski. Przestańcie to robić. Bo inaczej pomyślę, a wraz ze mną tysiące Polaków, mam nadzieję, że to ruska prowokacja. Ruską prowokacją jest nasilanie banderyzmu na Ukrainie. I nie będzie inaczej. Nigdy nie dogadamy się z banderowcami. Nigdy nie dogadamy się z potomkami psich synów, którzy mordowali najpiękniejszych Polaków na Wołyniu. Żeby to było jasne i dobitnie powiedziane od razu na początku. I mam w nosie, czy się to komuś podoba, czy nie. Bo taka jest prawda historyczna i prawdy nikt nie zakrzyczy, żadna durna propaganda. A zwłaszcza propaganda tych, którzy mają z tego profity. Dlaczego o tym mówię i dlaczego tak emocjonalnie? Bo Teraz 1 stycznia minęła kolejna rocznica urodzenia psiego syna Bandery. Urodził się w 1909 roku bodaj. Nie chcę sobie obciążać pamięci datami z życia tego psiego syna, ale ta okoliczność spowodowała wybuch banderyzmu w niektórych ukraińskich miastach, takich jak Lwów, gdzie osławiony już mer Lwowa Sadowy się wypowiedział, czy takich jak Tarnopol, gdzie jest już stadion imienia przeklętego Romana Szuchewycza, a teraz jeszcze pomnik. Tak długo, jak będziecie czcić Banderę, tak długo się nie dogadamy. Bo my, Polacy, jesteśmy dumnym narodem, nie jesteśmy małostkowi, wyciągamy pierwsi rękę do zgody, pomagamy, ale nie będziecie nam przed oczy pchali psich synów. Chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało i żeby na tym był koniec. Oprócz tego dużo ciekawych międzynarodowych rzeczy się dzieje. Trwają właśnie manewry wojskowe w Iranie. Są spowodowane retoryką także rządu izraelskiego. Odbyła się długa rozmowa pomiędzy Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem, z której nic dobrego nie wyniknie. Dla nas na pewno. Pokażę Państwu też, jak prywatyzuje się ta wojna na Ukrainie, jak prywatne organizacje wojskowe mają z tego coraz większe pożytki. To wszystko się dzieje w tym tygodniu, bo ten tydzień najeżony jest właśnie takimi sprawami. Stąd też, co będzie pewnie niespodzianką dla Państwa, dziś nic o COVID-zie. Taki tydzień wytchnienia od COVID-u kolejny chciałem Państwu zaproponować, żebyście już mnie tak nie obsobaczali za te medyczne wycieczki. No więc zacznijmy od lepkiego zgrzytu, jakim był słynny Sylwester Marzeń, przygotowany tym razem już bez pana Jacka Kurskiego, ale za to z jego głównymi bohaterami, z panem Zenkiem Martynikiem na czele. Znalazła się tam także grupa ludzi wykrzykujących coś i wyśpiewujących nawet, którzy chyba zapomnieli w ogóle, gdzie są i pomyśleli, że są na festiwalu Gay Pride. A to był tylko Sylwester Marzeń i to w Zakopanem. Publiczność nie do końca zrozumiała, o co chodzi, wytłumaczył Tomasz Kamel, który stwierdził, że wszystko jest uzgodnione. Chodziło o te takie opaseczki na rękawach. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba w kierownictwie TVP trzeba było zjeść żabę, a nie to na surowo. Nie było zbyt wielu miłośników, aż zgłosił się w końcu pan Brudziński i paru jeszcze innych, którzy stwierdzili, zobaczcie, jacy jesteśmy tolerancyjni. Telewizja jest tolerancyjna pod naszymi rządami, jesteśmy tolerancyjni. No i tak wykrzywieni tą żabą, tolerancyjni, dali nam się poznać politycy w pierwszych dniach tego roku. Żaby na surowo są niesmaczne, ale bardzo wam dobrze, zjadajcie je zgodnie ze światowymi trendami. Tak to jest. Jak się ma kompleksy wobec świata i na siłę chce się sprowadzić tutaj coś, kogoś, co mogłoby olśnić tutejszą gawieć, jak się mówi o nas, odbiorcach. Ja szczęśliwie posiadaczem telewizora już nie jestem od dawna. Szczęśliwie też nie oglądam zwykle tych wszystkich pięknych widowisk, ale ciągle jakaś tam milionowa publiczność jest tym karmiona. Doradzałbym Państwu przerzucenie się na inne, łatwe, tanie i zdrowe rozrywki. A skoro już nawet nie możecie i musicie się karmić telewizją, to lepiej filmy przyrodnicze, rolniczy kwadrans, przynajmniej coś praktycznego i uspokajającego. Wyzłośliwiałem się nad telewizją, ale przecież to nie jest tak istotne. To zresztą przeminęło z wizją. Spójrzmy, co zdarzyło się w tym tygodniu bardziej istotnego. Obiecywałem, że nie będę mówił o COVID-zie i nie będę. Ale taka prosta obserwacja. Otóż kilka lat temu na uczelniach medycznych wycofano taki przedmiot jak etyka. I efekt wycofania tego przedmiotu obserwujemy, prawda? Teraz. Widzimy, jak się zachowują ci, którym jeszcze niedawno instynktownie niemal ufaliśmy. Już nie mówię o pyrciach i pyrciologach, bo to są pyrcie, które narosły nad nauką i czerpią z tego pożytki. Natomiast mówię o medykach jako takich. Skoro nie ma lekcji, nie ma przedmiotu etyka na studiach, nie ma przedmiotu takiego jak logoterapia, leczenie słowem, leczenie wartością, pozostaje farmakoterapia. A jak farmakoterapia, to królowie farmakoterapii, czyli Big Pharma i sylogizm zamknięty. Tyle, uciekam od medycyny. Trochę o wojnie, bo już tak zacząłem. Otóż według niezależnych blogerów, których wraz z kilkoma znajomymi analizujemy, ta wojna przemienia się w coraz większą i coraz mniej widowiskową masakrę. Wojna nigdy nie jest widowiskowa, ale tym razem to już jest masakra. I tak według uśrednionych danych z różnych źródeł można powiedzieć, że pod Bachmutem zginęło od 8 do 10 tysięcy Ukraińców. Od 8 do 10 tysięcy to ranni i zabici. Rannych jest oczywiście więcej. Od 8 do 10 tysięcy rannych i zabitych Ukraińców i od 13 do 18 tysięcy rannych i zabitych Rosjan. To przypomina I wojnę światową i te zabójcze okopy. Niedobrze, ale cóż, godzimy się milcząco na to, żeby to trwało. Z tych okołowojennych informacji bardzo niepokojąca informacja. Otóż, jak Państwo wiecie, powstał nowy rząd, nowy stary, bo nowy rząd, nowy gabinet w Izraelu, ale pod kierunkiem słynnego, oskarżanego o korupcję wielokrotnie Bibiego Netanyahu. I tak minister spraw zagranicznych w tym rządzie, Eli Cohen, właśnie w swoim pierwszym po nominacji przemówieniu, spójrzcie, zasygnalizował zmianę polityki Izraela wobec Ukrainy. Dał tym samym do zrozumienia, że nowy rząd Izraela przyjmie bardziej prorosyjską linię. Cohen stwierdził nawet, że niedługo będzie rozmawiać z Ławrowem. I będzie to pierwsza taka rozmowa pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Izraela i ministrem spraw zagranicznych Kremla. Około wojenne. Państwu mówiłem, że w Tarnopolu stanie pomnik, uchwałą Rady Miejskiej w Tarnopolu stanie pomnik psiego syna Romana Szuchewicza. I tylko przypominam, że trwają przygotowania do tego, żeby w lipcu, w rocznicę Krwawej Niedzieli, w Domostawie stanął wreszcie pomnik płuta mistrza Andrzeja Pityńskiego, pomnik rzezi wołyńskiej. Jak możecie, to pomagajcie, odnajdźcie konto Społecznego Komitetu Budowy pomnika rzezi wołyńskiej w Domostawie, w gminie Jarocin na Podkarpaciu i zasilcie to konto jakimiś datkami, tak żeby to się wszystko udało. Jeszcze będę o tym wielokrotnie mówił, ale warto to wesprzeć. A na Ukrainie tej zachodniej, w tych banderowskich miejscach różnych, trwały i trwają właśnie obchody ku czci Bandery, Szuchewicza czy Jewchena Konowalca. No, to też informacja około wojenna. Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, poinformowało właśnie, że policjanci obowiązkowo przejdą ćwiczenia z obsługi granatnika. Znakomicie. No i wreszcie jest jakaś reakcja polskiego rządu na banderowskie wybryki spod znaku czerwono-czarnej szmaty na Ukrainie. Pan premier Mateusz Morawiecki wygłosił kilka słów na ten temat. Spójrzcie. Premier zapowiedział, że będzie rozmawiał z szefem ukraińskiego rządu Denisem Szmyhalem. I cytuję premiera, jesteśmy skrajnie krytyczni wobec jakiegokolwiek jego gloryfikowania. Chodzi o Banderę. Będę rozmawiał o tym z premierem Denisem Szmyhalem. To podajemy za Polską Agencją Prasową. No i co? Tupnie nogą nasz premier? Czy tylko bucikiem potrząśnie? Zobaczymy. A komentarze prasy ukraińskiej wobec wystąpienia, bo tutaj mamy jeszcze inne omówienia ukraińskie, spójrzcie, wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, a komentarze prasy ukraińskiej można by pogrupować w takie trzy linie. Pierwsza z nich, najbardziej sensowna, ale najmniej mająca zwolenników niestety, to postawa poświęćmy Banderę w imię dobrych stosunków z Polską. Czyli przestańmy denerwować Polaków tą paskudną postacią. To jest jakby najbardziej realistyczna i najbardziej miła linia komentowania wystąpienia Morawieckiego i tych ekscesów banderowskich na Ukrainie. Niestety druga, bardzo liczna linia komentarzy, którą przeanalizowaliśmy znowu z kolegami, to linia, którą można by zamknąć w takim oto stwierdzeniu, że Polacy to zdrajcy i właściwie Ukrainie to trzeba granicy z Niemcami. Konfrontacyjna bardzo wobec Polaków linia, która spotka się z odpowiednią ripostą. No i wreszcie trzecia. Wróćmy do idei Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Piękna, giedrzejczewska wizja, tylko czy możliwa? Z drugiej strony, wiecie Państwo, przy okazji analizy tych nastrojów ukraińskich wobec wypowiedzi polskiego premiera, to warto zastanowić się nad ogólną sytuacją, bo tak, jesteśmy tłoczeni siłami Zachodu ku wojnie, której nie chcemy. Wojna na Ukrainie to wojna, która trwa właściwie od 2014 roku, od aneksji Krymu. Teraz przybrała nową fazę. Jest okrutna, bo biją się bliscy krewni, a zawsze bitwy i wojny w rodzinie są najbardziej krwawe, jeżeli do nich dochodzi. I jeżeli Ukraina przegra, to Rosja znajdzie się blisko Polski i pewnie apetyty Rosji będą sięgać Polski. Pewnie tak. Jeżeli Ukraina zawrze jakiś kulawy pokój z Rosją, to możemy być pewni, że Rosja będzie mocno ingerowała w sprawy ukraińskie, będzie tam działała bardzo mocna agentura rosyjska i to właśnie agentura rosyjska będzie wszczynała banderowskie hece. Będzie prowokowała Polaków. Będzie wszczynała w Polsce przeróżne ekscesy, tak, by jak najmocniej poróżnić Polaków i Ukraińców. I słaby, zgangsteryzowany, zgangrenowany kraj ukraiński tuż przy naszych granicach będzie rozsadnikiem terroru, prowokacji i gangsteryzmu. Tak będzie, jeżeli ten pokój będzie kulawy. No i wreszcie, jeżeli Ukraina jakoś przeważy, to właściwie to jest dobry scenariusz dla Polski, tylko że wiele z tego nie będziemy mieli, bo właśnie pan prezydent Zełenski ogłosił, że odbudowa Ukrainy będzie się odbywała pod wiodącym przewodem firmy BlackRock, a na pewno pod kontrolą i inspiracją World Economic Forum. Zresztą pan Zełenski zapowiedział, że reprezentacja ukraińska karnie stawi się na kolejnym World Economic Forum, które niedługo się zacznie w Szwajcarii. Więc cóż, no mamy do czynienia z sytuacją, w której kładzie się nas do łóżka z niezbyt atrakcyjną, ale za to pełną pretensji panną. Przepraszam za taką metaforę, ale nasuwa mi się ona nieodparcie. Nie bardzo chcemy z nią tam być, nie bardzo czujemy pociąg, ale kładą nas tam, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo inaczej nie dostaniemy paru groszy. Warto? Czy nie śmierdzi to jakimś najstarszym zawodem świata? No ale polityka przede wszystkim opiera się na regułach najstarszego zawodu świata, więc czegoż tu więcej oczekiwać. Weszliśmy w rok wyborczy, a zatem będzie coraz więcej emocji, a coraz mniej rozumu. I to widać na przykład w logice, którą preferuje prezes Kaczyński, czyli Polska to ja. Był już taki król Francji, Ludwik XIV, który tak twierdził, ale muszę zmartwić pana prezesa. Dawno nie żyje, i wielu już o nim nie pamięta, a współczesne nieuki nawet nie wiedzą, który to był król Słońce. Liczy pan na osoby wykształcone, panie Jarosławie, a taka polityka produkuje nieuków. Szczególnie w pana otoczeniu, a zaraz o tym będę mówił w odniesieniu do korupcji. Tak więc mamy wybory i mamy partię, która mówi Polska to my. Nic więcej. Polska nie jest niczym więcej, tylko tym, co jest PiS-em. Zgadzacie się na taką wizję? Uważacie, że wszystko to, co piękne i co nas otacza, w czym żyjemy, język, w którym żyjemy, który jest naszym oddechem umysłowym, przyroda, aura, zmienność krajobrazu, ludzie, zapachy, to wszystko to PiS? To wszystko, co ujęlibyśmy w takim wyobrażeniu Polski, to jest PiS-em? Czy to nie paskudne? Czy to nie karykaturalne? Otóż to jest karykatura patriotyzmu. Patriotą być dzisiaj, to znaczy myśleć niezależnie i myśleć, jak tu uczynić najkorzystniej dla Polski. I też pojawi się pytanie, ono będzie się nasuwało coraz dobitniej przez kolejne miesiące, na kogo głosować, żeby wyszło najlepiej dla naszego kraju. Nie dla mnie osobiście, dla pana, dla pani, tylko dla Polski. Czyli dla tego etosu, którym oddychamy, którym żyjemy, dla którego żyjemy. Jak zrobić, żeby ocalić to, co w Polsce jest najpiękniejsze i co stanowi o tym, że Pan Bóg wybrał sobie to miejsce do istnienia Polaków. Rozczaruję Państwa, nie mam gotowej recepty. Ale uważam, że jeżeli nie powstanie w tej chwili alternatywa chroniąca przedsiębiorców, walcząca o wolność w każdym aspekcie, najważniejszym, obywatelskim, i nowocześnie, tolerancyjnie i szeroko pojmująca patriotyzm, jeżeli nie powstanie taka siła, to będziemy zdani na diabelską alternatywę. Na wybór między złym i gorszym. A ja mam dość już wybierania między złym i gorszym. I choć cała moja biografia, przepraszam za osobisty wtręt, cała moja biografia, większość tego, co pisałem, wszystkie moje działania, mówiłyby, jesteś człowiekiem bardzo blisko PiS-u, to odpowiem, równocześnie cała moja natura buntuje się przeciwko temu. Bo Polska skarykaturyzowana jako PiS wcale mnie nie pociąga. Wcale nie jest dla mnie atrakcyjnym wyborem. A nie chciałbym wybierać w diabelskiej alternatywie. Mamy jeszcze czas. I tu szczególnie mówię do liderów różnych grup wolnościowych. Mamy jeszcze czas, żeby coś zrobić. Żeby coś przeprowadzić. To jest możliwe. I istnieje na polskiej scenie politycznej wiele stronnictw wewnątrz tych dużych molochów nasyconych karierą. Wiele stronnictw, kilka przynajmniej stronnictw, które wydają się bardziej czyste niż reszta. W Zjednoczonej Prawicy jest mnóstwo takich ludzi. I co dalej? Czy ten partiokratyzm zeżre polskość, czy też polskość da kopa w tyłek partiokratyzmowi? Patriokratyzmowi rozumianemu w ten sposób, w jaki rozumiana jest w Polsce droga do władzy. Od kilku wieków różne stronnictwa zagraniczne, różne agentury opłacają prominentne kręgi w Polsce po to, żeby zabezpieczać swoje interesy. Od kilku wieków tak jest. Od kilku wieków do tego przywykliśmy i to nie budzi naszego sprzeciwu. Ale gdyby takie warunki, taka retoryka panowały w kraju zgoła niepodległym, który nie utracił tak niepodległości jak my i nie został tak zdeprawowany obcymi pieniędzmi, to dziś ci, którzy wypowiadają tego typu hasła, no, byliby otoczeni infamią. Warto się nad tym zastanowić, bo przecież i życie, i ojczyznę, i przyszłość mamy jedne. Nie ma się czego bać, że co, że staniemy się niepopularni, że będą nas zwalczać, że obsobaczy nas jakiś gang Olsena albo innych nieudaczników z fora. Człowiek wolny po prostu na to nie zważa. No ale cóż, wróćmy z tej wycieczki polityczno-wyborczej do tego, co się dzieje. Ciekawostka, ale wprowadzająca w nastrój korupcji. Otóż opowiem Państwu historię, której nie powstydziłby się John le Carré albo inny dobry literacki autor powieści szpiegowskich. Rzecz dzieje się w Republice Południowej Afryki obecnie. I oto były szef wywiadu Republiki Południowej Afryki, niejaki Arthur Fraser, oskarżył prezydenta tego kraju, Cyrila Ramaphosę, o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. I ktoś powie, a co to za zdarzenie? W Argentynie panią Kirchner oskarżają, w Peru marksiści też się oskarżają, wszyscy kradną. O czym tu gadać? Nie. Dalej w tej historii jest dużo pieprzniej. Otóż według Frasera Ramaphosa ukrył te pieniądze zdefraudowane w kanapie na swojej farmie. No i pan Ramaphosa miał te pieniądze w kanapie, nierejestrowane. Aż tu sprzątaczka, sprzątając, podniosła wieko kanapy i zobaczyła tam równiutko ułożone banknoty. Poinformowała o tym miejscowych cwaniaczków. Miejscowe cwaniaczki, jak usłyszały, że duża kwota znajduje się w kanapie, to opędzlowały kanapę. I teraz tak, pan Ramaphosa nie mógł zawiadomić policji, bo pieniądze pochodziły z korupcji. Tu jest o tym tekst, zresztą poczytajcie. Pieniądze pochodziły z korupcji, ale po cichu zawiadomił służby specjalne, które mu podlegają, żeby złapały cwaniaczków. No i istotnie, po kilku dniach cwaniaczkowie wpadli. No, wtedy musieli oddać pieniądze pana Ramaphosy, ale musieli też milczeć, ponieważ nie można ich było tego hurtem ukatrupić, bo sprzątaczka mogłaby coś mówić. Wszyscy dostali ponoć solidną dolę za milczenie. I tak oto pan Cyril Ramaphosa stał się bardziej lekki, jeżeli chodzi o swoje finanse, bo musiał podzielić się troszkę z biednymi. W sumie historia z gatunku takich janosikowo-Robin Hoodowych. Ale okazuje się, że te klimaty pomiędzy Johnem Le Carré a gangiem Olsena nie są właściwe tylko naszej polityce, ale także na przykład Republice Południowej Afryki. A skoro taki krótki przegląd wydarzeń światowych, to muszę Państwu powiedzieć, spójrzcie też na odnośny tekst, bo to jest taki remanent z grudnia, bo to są wszystko z grudnia informacje, że w ramach remanentu z grudnia muszę Państwa poinformować, że słynny ongiś Edward Snowden właśnie został obywatelem rosyjskim. Złożył w grudniu przysięgę na wierność Rosji i został obywatelem rosyjskim, co skutkuje tym, że może już oficjalnie sobie mieszkać w Moskwie i nie wolno żądać jego ekstradycji, bo jest obywatelem rosyjskim. Tak oto Edward Snowden, który w 2013 roku ujawnił tajemnicę elektronicznej inwigilacji prowadzonej przez amerykańskie służby specjalne, wylądował w Rosji. I teraz można się zastanawiać, czy większość z tego, co mówił, to była fundowana przez rosyjskie służby, czy też rzeczywiście tak wykrył, uciekał, potem dopiero wpadł w łapy rosyjskich służb. Słowem, los pana Snowdena chyba nie jest do pozazdroszczenia. Za to do pozazdroszczenia jest póki co los Mohammada bin Sauda. Mohammad bin Saud, jak już Państwu opowiadałem, jest głównym winowajcą w takim bardzo, znowu szpiegowsko-widowiskowym zabójstwie krytycznego wobec dynastii Saudów, publicysty saudyjskiego, który wyjechał z Arabii Saudyjskiej do Nowego Jorku, Jamala Khashoggi'ego. Jamal Khashoggi został zwabiony do konsulatu saudyjskiego w Stambule i tam ukatrupiony, a potem poćwiartowany i wyniesiony w walizkach przez członków służb podległych Mohammadowi bin Saudowi. Mohammad bin Saud to w ogóle niezłe ziółko. Ostatnio dogaduje się z Chińczykami, bo się obraził na Stany Zjednoczone, ponieważ miał przez pewien czas zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ale teraz właśnie dowiedzieliśmy się, że pozew cywilny skierowany do Sądu Federalnego w Stanach Zjednoczonych przez narzeczoną Jamala Khashoggi'ego, tego poćwiartowanego, został przez Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych oddalony. Skutkuje to tym, że Mohammad bin Saud może już swobodnie wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, gdyż jako premier Arabii Saudyjskiej posiada immunitet. I proszę, nie ma takiej bramy, której nie otworzyłby obładowany złotem osioł. Ciągle dziwimy się tak fundamentalnym prawom rządzącym naszą egzystencją tu, na tym nie najlepszym ze światów. Skoro jeszcze remanent sylwestrowy, to spójrzcie Państwo, co działo się w miastach Europy Zachodniej, tu na przykładzie Berlina. Wideo. Jak świeżo uszlachceni pobytem w Republice Federalnej Niemiec migranci z wdzięczności i z wdzięcznością odpłacają się niemieckiemu społeczeństwu. Ładnie, prawda? A teraz przeczytajcie, co ujawnił w ostatnich dniach Bild. Otóż Bild ujawnił, że już na kilka dni przed Sylwestrem berlińska policja dostała wytyczne, by w raportach nie pisać o migrantach z Bliskiego Wschodu, tylko zastępować to eufemizmem, cytuję, przybysze z zachodniej Azji. Policji nie wolno bowiem używać takiego słownictwa, jakim posługuje się skrajna prawica. Tu już nawet nie ma co komentować, macie Państwo wszystko na widelcu. A z takich przyjemności i ciekawostek to jeszcze Państwu przeczytam. O, mąż Ghislaine Maxwell, naszej ulubionej bohaterki, która handlowała dziećmi wraz z powieszonym narzeczonym. Więc mąż Ghislaine Maxwell, wobec którego była niewierna. Niejaki 47-letni Scott Borgeson właśnie znalazł sobie nowego dziewczyna. Nowy dziewczyn Scotta Borgesona, męża Ghislaine Maxwell, nazywa się Chris McGinn, ma 50 lat i jest dziennikarzem z Manchesteru. Czyli biedna Ghislaine Maxwell znowu w swoim więzieniu dostała informację, że jej Scott Borgeson znalazł sobie dziewczyna. Tak się rozwija ta aksamitna historia. Skoro już o skandalach mówimy, to spójrzcie, co ujawnił Elon Musk. On jest jednak takim enfant terriblem, tylko nie wiadomo, komu służy, prawda? Ale sprawia kłopot w światowej socjecie i to już cieszy. Otóż Elon Musk ujawnił, że za etykę w NIH, czyli w agencji, którą kierował znany nam dziadunio, straszny dziadunio Anthony Fauci, za etykę, czyli osobą, która kontrolowała etykę Fauciego, była niejaka Christina Grady, prywatnie żona Anthony Fauciego. Czyli wspaniale. NIH kontrolowali się wzajemnie. Anthony Fauci i jego żona mogli się skontrolować, kiedy chcieli. Tu mamy omówienie zarzutów Elona Muska, a tu mamy sam tweet Elona Muska, który wywołał tyle zamieszania. W tym tweecie Elon Musk napisał, cytuję, prawie nikt nie zdaje sobie sprawy, że szefem bioetyki w NIH, osobą, która miała pilnować, by Fauci zachowywał się etycznie, jest jego żona. Rodzina na swoim, takie było kiedyś hasło, które propagował pan Krzaklewski. No, skończył jak skończył. W Brukseli, nie wiem, czy wiecie. Skończył w Brukseli. Ale już w polityce niewiele zdziałał. Skoro już wleźliśmy na ten światowy diapazon, to teraz trochę poważniejszych rzeczy. Otóż odbyła się trwająca ponad 2 godziny osobista i szczera ponoć rozmowa pomiędzy Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem. W rozmowie, jak twierdzą niedyskretni komentatorzy, często padały słowa przyjaciel. Przyjaciel z obu stron. Panowie tytułują się per przyjaciel. Dawniej tytułowaliby się towarzyszu, ponieważ towarzysz Xi Jinping i towarzysz Władimir Putin mają wiele wspólnego. Obaj, jeden jest szefem partii komunistycznej, drugi był w partii komunistycznej i był w komunistycznym KGB, ale teraz mówią do siebie per przyjacielu. I cóż, jest duże nasilenie kontaktów pomiędzy Rosją, Iranem i Chinami, co widać. Tu jakby ta konkurencja światowa zaczyna przybierać coraz wyraźniejsze kształty. Wcześniej z wizytą w Chinach była maskotka Putina, czyli Miedwiediew. Jak twierdzą niedyskretne wiewiórki, w wyniku i wizyty Miedwiediewa, i rozmów Władimira Putina podpisano umowy wojskowe, między innymi współpracę w budowie rakiet hipersonicznych, rozwój sił kosmicznych oraz rozwój broni podwodnej. Oba kraje, oba, czyli Chiny i Rosja, nasilają politykę korumpowania Zachodu. Nie, zawsze tak się dzieje, gdy kraje o totalitarnym kierownictwie dają temu kierownictwu w ręce niekontrolowane sumy pieniędzy. Bo praktycznie i Putin, i Xi Jinping posiadają niekontrolowane sumy pieniędzy, którymi mogą korumpować urzędników i polityków Zachodu i czynią to w bardzo udany sposób. Polityka korumpowania Zachodu to znak ostrzegawczy, który ostatnio w kongresie odpalili republikańscy kongresmeni amerykańscy, zwracając uwagę na ogromne zagrożenie, jakie niesie korumpowanie Zachodu przez Rosję i Chiny. Przykłady korumpowania znaleziono na przykład w San Francisco. Spójrzcie Państwo, tu są artykuły mówiące o korupcji w San Francisco. Aresztowany został w Londynie urzędnik odpowiadający za zamówienia publiczne w San Francisco, to stolica światowego, wiecie Państwo, jakiego ruchu. Stany Zjednoczone żądają ekstradycji tego urzędnika. Według amerykańskich agencji i służb specjalnych największa aktywność korupcyjna Chin i Rosji zauważona została we Włoszech, w Niemczech, w Beneluxie, w Szwecji, na Słowacji, w Rumunii i w Polsce. A słyszeliście Państwo, żeby nasze media, nasze służby, Centralne Biuro Antykorupcyjne mówiło coś o aktywności korupcyjnej Chińczyków i Rosjan w Polsce? A trwa, jest. W San Francisco przynajmniej mają aresztowania w miejskich władzach. Teraz amerykańskie agencje wywiadowcze będą zobowiązane do przedkładania kongresowi rokrocznie raportów na temat korupcji, ale także raportów na temat bogactwa i korupcyjnej działalności wyższego kierownictwa Komunistycznej Partii Chin, czyli korupcji wewnątrz Komunistycznej Partii Chin. Tu macie Państwo całą serię artykułów mówiących właśnie o tych historiach. Następstwem tej ciekawej rozmowy pomiędzy Putinem i Xi Jinpingiem była zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych Chin. Poprzedni nie był zbyt przychylnie nastawiony wobec Rosji, a więc został zamieniony i obecnie, tu spójrzcie, jest kolejna publikacja, obecnie mamy nowego szefa spraw zagranicznych w Chinach, jest nim Qin Gang. Qin Gang, zaufany doradca Xi Jinpinga od wielu lat, który ma świetne kontakty między innymi z demokratami w Stanach Zjednoczonych. Osobiście lubi się z panem Joe Bidenem także. Mówię o tym tak obszernie, bo czy nie zauważycie Państwo jakiejś próżni, jakiejś bańki milczenia o sprawach korupcji na najwyższych szczeblach polskiej polityki? A gdyby tak, zobowiązać choćby Centralne Biuro Antykorupcyjne do przedkładania co roku raportu na temat korupcji wśród najwyższych urzędników i polityków. Ciekawe, i taka publikacja mogłaby napędzać potem media przez dłuższy czas. Tylko czy w tej nawalance politycznej jest w ogóle miejsce na naprawianie państwa, na ulepszanie jego mechanizmów, czy w ogóle budowanie mechanizmów clearingowych? Ja bym doradzał, żeby przeszukać kanapy kilku polityków. Może na przykład byłbym ciekaw, co zawiera kanapa na przykład pana ministra infrastruktury, który siedzi sobie cicho, a przecież odpowiada za ogromne sumy, kontrakty i jakoś tak by z oczu patrzył ładnie, dobrze. Może CBA przecząsnęłoby chociaż kanapy niektórych polityków. A mówiąc poważnie, taki raport coroczny podnosiłby naszą wiedzę o państwie i jego stanie, prawda? Raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ogólnie kiedyś miałem taki pomysł na reformę służb specjalnych w Polsce. Nikt tego nie chciał słuchać, a jak nawet słyszeli to niektórzy specjaliści, to pukali się w głowę i mówili: nie w Polsce, chłopie, nie w Polsce. Otóż myślałem sobie, że specjalny minister, odpowiedzialny tylko za służby, miałby zwierzchnictwo nad Biurem Spraw Kryminalnych i Biurem Spraw Specjalnych. Biuru Spraw Kryminalnych podlegałaby policja i wszystkie formacje policyjne. Biuru Spraw Specjalnych, które by się nie łączyły, te dwa piony, podlegałyby wszystkie służby specjalne. I wtedy taki pełnomocnik, albo może najlepiej wybierany przez Sejm, i to nie z kręgów rządowych, Mógłby jakoś kontrolować na kadencję wybierany może. Mógłby jakoś kontrolować służby i zadaniować i przedstawiać stan, raport o stanie państwa, o stanie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Dlaczego dziś politycy mówią o najdrobniejszych duperelach, a nikt nie jest w stanie wyjść i powiedzieć, jaki jest stan bezpieczeństwa zewnętrznego i stan bezpieczeństwa wewnętrznego Polski? Dlaczego? Czy uważają nas za takie dzieci, za takich bezwolnych tumanów, którzy będą żreć, przepraszam za słowo, tylko tą propagandę i nie myślą o państwie, o jego stanie? No tak, ale to jest taki głos gadającego na puszczy. Może ktoś to usłyszy, może ktoś się będzie tego wraz ze mną domagał. Oby. Mówiłem państwu, że wojna się prywatyzuje. Dużo wiemy o grupie Wagnera, do której autorstwa przyznał się wreszcie kucharz Putina Jewgeni Prigożyn. Mówiłem państwu o tym już dużo, ale nie myślcie sobie, że to jest jedyna prywatna firma, która uczestniczy w tej wojnie. Bo mamy także grupę Mozarta. I to nie tych czterech sympatycznych panów grających w sposób czasami komiczny, ale znakomity na instrumentach smyczkowych, tylko to poważna organizacja w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowana w stanie Wyoming, na czele której stoi Andy Milburn, były wysoki oficer Marines, odpowiedzialny za specjalne operacje w kilku kampaniach wojennych Stanów Zjednoczonych. Pierwotnie była to firma ochroniarska, The Mozart Group. Spójrzcie, tu jest strona. To jest wszystko jawne. Ja tutaj nie odkrywam żadnych tajnych szczegółów. To wszystko jest jawne, wystarczy pogrzebać. Ja państwu tylko ułatwiam to grzebanie. Tak więc Andy Milburn stoi na czele The Mozart Group, organizacji, która charytatywnie weszła na Ukrainę. Ponieważ prawodawstwo amerykańskie zabrania angażowania się wojsk amerykańskich, żołnierzy, oficerów, ochroniarzy nawet, w konflikty, w których Stany Zjednoczone nie są stroną, to The Mozart Group weszło tam jako organizacja charytatywna na Ukrainę. No i charytatywnie szkoliła żołnierzy, zwłaszcza oficerów służb specjalnych ukraińskich, no ale także charytatywnie zbiera fundusze i darowizny na wojnę na Ukrainie. Tu szczególnie prym wiedzie Task Force Sunflower, taka klonowa organizacja The Mozart Group, która zajmuje się fundraisingiem. Żeby dodać nieco dramatyzmu do tych wszystkich informacji, mogę powiedzieć, że ze znanych mi źródeł wynika, że Andy Milburn jest w tej chwili na czele celów grupy Wagnera. Czyli walczą dwie prywatne organizacje, z których każda chce odstrzelić szefa tej organizacji, tak by to można nazwać. Byłoby to może śmieszne jak zabawa żołnierzykami, gdyby nie te tysiące zabitych, o których mówiłem na początku. Wojna się też prywatyzuje. Zyski z wojny zawsze były prywatne. Ale jak się okazuje, także działania wojenne stają się... Niektóre dziedziny działań wojennych prywatyzują się, o, tak to nazwijmy, a pożytki z wojny na pewno zawsze się prywatyzują. Już mówiłem o BlackRock, kilka innych grup już też się sposobi do wejścia tam właśnie, na ten obszar zwany Ukrainą. A Andy Milburn ma się dobrze, jego zdjęcie możecie państwo zobaczyć, nie robi sobie nic z tego, że Wagnerowcy chcą go odstrzelić. W kraju powoli z mozołem, ale jednak rozkręca się największa afera finansowa ostatnich lat, mianowicie afera Skoku Wołomin. Przypomnę, że w grę wchodzi ponad 10 miliardów złotych. Gdzieś przepadło 10 miliardów złotych. Gdzie? Nie wiemy. Dlaczego nie wiemy? Ponieważ mnóstwo znanych osób było zaangażowanych w działalność Skok Wołomin. Począwszy od założyciela i prezesa jednej z prywatnych rozgłośni radiowych, który również jest szefem prominentnej organizacji dziennikarskiej, począwszy od niego, prowadzącego kampanię dla Skoku Wołomin i za pieniądze Skoku Wołomin, a skończywszy na prominentnych politykach, także tego rządu. Jak znajdziecie państwo galerie. Poszukajcie sobie Państwo w internecie galerie z balów i przyjęć skoku Wołomin. Zobaczycie, jakie twarze tam się pojawią. Będziecie zszokowani. I wcale nie myślę o Michale Wiśniewskim i tego typu artystach, bo artyści, jak wiadomo, wyśpiewają nam wszystko, jak to w Misiu zostało powiedziane, tylko o prominentnych politykach i opozycji, i obecnej koalicji. Dlatego z takim trudem ta afera skoku Wołomin wyłazi. Ale wyłazi, bo właśnie prokuratura Warszawa-Praga skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko jednemu z notariuszy. Było ponad trzech notariuszy, którzy robili dziwne umowy dla skoku Wołomin i dla pana G. Jednym z tych notariuszy jest Andrzej K. Nie mogę zdradzić Państwu nazwiska, bo zostało objęte już zakryptografowaniem, ale mogę zadać Państwu taki rebus. Otóż pan Andrzej K., notariusz, który w tej chwili, wobec którego akt oskarżenia wpłynął do sądu, nosi to samo nazwisko, co Maria, znana pisarka, która miała willę w Kazimierzu nad Wisłą. Poszukajcie, rozwiążecie rebus i będziecie wiedzieć, o którego notariusza warszawskiego chodzi. To nie jedyny. Jest jeszcze pan S. i jest jeszcze następny pan, którzy sporządzali seryjne akty notarialne dla skoku Wołomin na tak zwane słupy. Zarzuty wobec Andrzeja K. sięgają, uwaga, miliarda złotych. Tak po prostu w jednym zdaniu prokuratura napisała, ale oczywiście dowodów na to jest dużo, że Andrzej K. wyłudził miliard złotych, sporządzając 752 podejrzane akty notarialne. I tak oto afera skoku Wołomin nabiera rumieńców, a ja będę Państwu coraz podrzucał nowe szczegóły, pikantne i ciekawe tej afery, bo to nie jest tylko skok Wołomin. Na teraz tyle powiem. Bardzo ciekawi oficerowie, politycy, dziennikarze brali w tym udział, brali pożyczki i jakoś dziwnie potem im z tym wychodziło. A teraz wszyscy chcą zamilczeć. Nie było skoku Wołomin. Nie ma, wymazujemy. Toć kilka lat spędziliśmy na słuchaniu o Amber Gold, gdzie zarzuty dotyczą 800 milionów, może miliarda złotych, a tu jeden notariusz wyłudził miliard, a zarzuty mogą sięgać 10 miliardów. Skoku Wołomin nie było, wymazujemy. Amber Gold, ale co wiemy o Amber Gold? Nic nie wiemy. Dzielna pani Wasserman cóż odkryła? Gwiazda, a raczej kometa galaktyk pisowskich. Kometa intelektu, także oczywiście kłaniam się. Więc Amber Gold, przekarmieni jesteśmy pustosłowiem o Amber Goldzie, bo tak naprawdę nic się nie dowiedzieliśmy. No komisji śledczych i Bóg wie czego. A skok Wołomin po cichutku w rajtuska schowany gdzieś tam, bo brzydko pachnie. Otóż będziemy ruszać to, co brzydko pachnie i pokazywać Państwu coraz to nowe odsłony skoku Wołomin. Taką mam perwersyjną uciechę z tego, powiem Państwu szczerze. Nieoficjalne, ale bardzo niepokojące informacje. Otóż ponoć, a wiem to z dobrych źródeł, ale no, nie chcę po prostu zaszkodzić, ponoć UNICEF opublikował, a właśnie nie opublikował, tylko przekazał poufnie różnym organizacjom i działaczom instrukcje, aby nie mówić o tym, o czym powiem Państwu teraz. A więc UNICEF zabrania, a ja powiem. Mamy w tej chwili do czynienia z narastającą falą zakażeń HIV wśród młodych ludzi. Co więcej, w Krakowie, bo tu akurat orientuję się lepiej, mamy istną epidemię syfilisu i rzeżączki. Skąd to się wzięło? Pomyśl, kotku, będziesz wiedział. Nie składaj na moje barki dopełniania diagramów, które same się rozwiązują. Dodam tylko, że mamy też krztusiec i szkarlatynę w przedszkolach. Skąd to się wzięło? Nie wolno o tym mówić. Nie wolno, to niepoprawne jest o tym mówić. Ale ja mówię. Już po to jestem właśnie, żeby Państwu takie rzeczy mówić. A już czuję, że jak opublikujemy ten akurat komentarz tygodnia, to posypie się. Ale jak zaczynać nowy rok, to z przytupem. I tyle tego przygotowałem Państwu w tym tygodniu. Nie bójcie się. To najważniejsze. Po prostu się nie bójcie. Nie bójcie się ich, nie bójcie się tych krzykaczy, gangów Olsena i tych wszystkich, którzy chcą nam zamknąć usta. Prawa tracą ci, którzy o swoje prawa nie walczą. I to warto pamiętać. Chciałem jeszcze pogratulować Jackowi Komudzie i ciekawego bloga na YouTubie i pięknej próby stworzenia filmu fabularnego Diabeł Łańcucki. Bardzo mi się podoba taka działalność, ponieważ to jest budowanie nowej kultury. Gratuluję panie Jacku i kłaniam się. I życzę wam jak najlepiej. Znajdziecie państwo inicjatywy pana Jacka Komudy i Ostoi Tradycji w internecie i jak możecie, to oczywiście wspomagajcie ich. A my, jak Pan Bóg da, spotkamy się za tydzień i przez ten tydzień niech wam towarzyszy to przesłanie, że uciszy się tych, którzy sami dadzą się uciszyć, a prawa odbierze się tym, którzy sami z tych praw się okroją. A Polak jest duszą rogatą i tak łatwo z nim nie pójdzie. A więc zdrowia, wolności i pokoju. Do zobaczenia. No i postscriptum. Jeszcze niedawno, w czasach Balcerowicza, później Geremka i Nieboszczki Unii Wolności, wmawiano nam, że czerwoni, kapusie bezpieki i cała reszta tego tałataństwa robią interesy, bo są zdolniejsi od nas wszystkich. I brylują finansowo, bo są zdolniejsi od nas wszystkich. A tymczasem jest taki pan w Krakowie, którego życiorys możecie prześledzić, także jego różne meandry tego życiorysu, który robił wspaniałe biznesy, był orłem biznesu, a teraz kładzie firmę za firmą. Choć sam mieszka w pałacyku i to w najdroższej dzielnicy Krakowa. Niech ma, ale ci świetni biznesmeni z PRL-u, oni już się pokończyli. Nie tylko dlatego, że biografia ich ściga. Nie tylko dlatego, że już wiek. Ale cały ich pomysł na biznes był bardzo prosty. Przejąć, wykorzystać, a potem się zobaczy. No i właśnie nadeszło, to potem się zobaczy. I cóż, plajta za plajtą. Pomysłu na biznes żadnego. Dzieci słynnego tatusia niech też się zastanowią nad tym. Właśnie padają firmy takie jak Delikatesy Alma. Już padły, a teraz padł Credence. I padną jeszcze inne firmy, będziemy zaskoczeni. Bo prawdziwy biznes buduje się naprawdę od garażu, od spodu, od urobienia sobie palców i paznokci. W rodzinnym biznesie. Znam takie firmy. Znakomite dziś fabryki nowoczesne, zbudowane od podstaw, od betoniarki, od garażu. Tak, takie firmy trwają. Takie firmy sobie radzą. A to są firmy budowane przez solidnych, porządnych ludzi, którzy mają swoje działania oparte na wartościach, a nie na gangsterce i okrągłym stole. Tym różni się biznes czerwony od normalnego. Tylko, że normalny biznes teraz jest mordowany przez komunistów w strojach Zjednoczonej Prawicy. Normalny biznes, jak zarżniecie przedsiębiorstwa rodzinne, to zostaną wam takie przedsiębiorstwa, które teraz padają i zwiewają. Tyle. Ostatnio pewna pani spytała mnie, skąd panu biorą się te wiersze? Zastanowiłem się i odpowiedziałem. Droga pani, przyszedł świerszcz i napisał wierszcz. To takie wprowadzenie do dosyć szalonego wiersza, który tym razem państwu przygotowałem. Ma właśnie swoją premierę. Zaczyna się od cytatu z Konstantinosa Kawafisa. Kawafis napisał to w 1901 roku. Pracę zakłócaliśmy bogów, my, gwałtowne i naiwne stworzenia chwili. Fragment z wiersza Zakłócanie, napisanego w pierwszym roku XX wieku. A teraz wiersz, trochę zagadka, ale łatwa. Ciekawe, czy zgadniecie państwo, o jakiego kompozytora chodzi w tym wierszu. Antonio, rudy ksiądz z Wenecji. Tak, przyznać się wam muszę, że spotykam się z Antonio, rudym księdzem z Wenecji, któremu Pan chrztem przywrócił duszę. Przychodzi na lśniącym welonie skrzypiec i jak zwykle przerywa, nawet podczas podniesienia, bo właśnie usłyszał niesłyszalne dla nikogo tchnienie. Dziwne są te rekolekcje, gdy zamiast spoglądać z ambony na skłębiony tłum parujących kołtunów, wyciąga z zakrystii zakurzone skrzypce. Ma rude włosy i cienką jak waryjat skórę. Nie dotykam jego dłoni na powitanie, bo mam zbyt ciężkie, poranione troską palce. A on niebieski zaświat tu ściąga i rozpływa duszę w delikatnej pokusie doskonałości. Tak, naucz mnie, Antonio, płakać, aby każda łza lśniła dźwiękiem na wiolinie tęsknoty, nieprzekładalnej na słowa. Te ciężkie niech kapią na molowe struny, niosą oddech smutku i zmieszania. A te lekkie, poczęte ze wzruszenia i upojenia światłem, niech ożywią te najwyższe dźwięki, wyrwane z idealnej ciszy. Naucz mnie płakać kojąco, by świat się rozścielał. I dramatycznie też, jak warkot burz i grzmotów Bożego napomnienia. Błyszcz rudli się dźwiękiem, co szkli wyschnięte powieki. Targaj mój spokój, wyrywając mi z piersi serce nienapojone. Źródłem, ku któremu drgają Twoje spuszczone z opuszków marzeń dźwięki. Naucz mnie płakać, bo jak inaczej wsiądzie mężczyzna na Twój wiolinowy kobierzec. Rudy księże z Wenecji, aż strach pomyśleć, jak otworzyłeś niebo.